Witam Was ponownie w moim podcaście, już w nowym 2024 roku. I a propos postanowień noworocznych, no to ja mam takie postanowienie, żeby wrócić do częstszego i regularnego dodawania odcinków podcastu. Mam nadzieję, że mi się to uda. No, różnie to w życiu bywa i tak jak już mówiłam wcześniej, zresztą w poprzednich odcinkach miałam taką długą przerwę, bo aż rok mnie tu nie było. Ale mam nadzieję, że to postanowienie uda mi się realizować i chciałabym tak przynajmniej te dwa odcinki w miesiącu nagrać i opublikować. Nic nie będę obiecywać, no bo to różnie w życiu bywa, ale tak sama sobie postanowiłam i będę dążyć do tego, żeby tak właśnie było i żeby te podcasty się pojawiały. No i Wam życzę dużo dobrego w nowym roku, spełnienia wszystkich planów, marzeń, a tymczasem zapraszam do wysłuchania nowego odcinka i będzie to sprawa kryminalna z Łodzi. To będzie już któraś zresztą na tym kanale sprawa właśnie z tego miasta. Ja dalej mieszkam w Łodzi, więc te sprawy są dla mnie takie szczególne i no mam do nich jakiś taki emocjonalny stosunek. Kamila jest studentką, studiuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i to jest swoją drogą wydział, który znajduje się tuż obok, tuż przy samym Wydziale Chemicznym, na którym to sama kiedyś studiowałam. To są takie, to znaczy to były takie dwa stare budynki, dlatego że teraz Wydział Chemiczny jest odnowiony i powstał zupełnie nowy, nowoczesny, taki ekskluzywny, można powiedzieć, budynek Alchemium, ale właśnie za moich czasów to były takie dwa stare, przylegające do siebie budynki. Zresztą chyba można było przejść z jednego do drugiego, nawet nie wychodząc na dwór, tylko tam było jakieś takie korytarz, połączenie, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się nie mylę. No więc te tereny są mi bardzo dobrze znane. Kamila jest już na 5. roku, więc naprawdę niewiele brakuje jej do ukończenia tych studiów. Dziewczyna ma męża, który tu również jest związany z uczelnią, z Politechniką, ponieważ pracuje tam jako asystent. Mamy maj 1970 roku. Kamila wraz ze swoim gronem znajomych, przyjaciół, studentów wyjeżdża na dwudniową wycieczkę, na taką wycieczkę integracyjną, ale też żeby trochę odpocząć i nabrać sił. Powrót przewidziany jest na 8 maja i tego dnia, późnym wieczorem, około godziny 23, dziewczyna wraca do swojego mieszkania. Jest zmęczona, ale też zadowolona i pełna wrażeń po tych dwóch intensywnych dniach. Nie jestem pewna, gdzie dokładnie zatrzymał się ten autobus czy autokar z wycieczkowiczami, natomiast Kamila przez pewną odległość musi przejść na pieszo. Ona mieszka przy ulicy 1 Maja i z tych źródeł, które dotyczą tej sprawy, nie było podanej takiej informacji, gdzie w tym czasie znajdował się mąż Kamili, natomiast dziewczyna wraca do domu i męża tam akurat nie ma, więc nie wiem, czy gdzieś wtedy też wyjechał, czy jeszcze pracował, może był u znajomych, tego nie wiem. Kamila wchodzi do domu, jest zmęczona, pewnie chciałaby się rozpakować, a może i nawet już nie, tylko po prostu pójść i położyć się spać. W pewnym momencie jednak dzieje się coś dziwnego, a sąsiedzi dziewczyny słyszą przeraźliwy krzyk pochodzący najprawdopodobniej z mieszkania Kamili. Sąsiad dziewczyny, pan Andrzej, jest bardzo zaniepokojony tą sytuacją i nieco przestraszony, kiedy słyszy, że ktoś puka do jego drzwi. Jest późna pora, nikogo się nie spodziewa, no i myśli, że nie zwiastuje to niczego dobrego i niestety okazuje się, że ma rację, ponieważ otwiera drzwi i widzi Kamilę całą we krwi. Oczywiście szybko wpuszczają do środka, jest zszokowany, nie wie co się stało. Dziewczyna ledwo stoi, słania się na nogach. Mężczyzna ten więc prowadzi ją do kuchni, gdzie od razu pojawia się też jego żona i próbują jej jakoś pomóc. Mężczyzna szybko dzwoni po karetkę, dzwoni też na milicję. Wygląda to naprawdę nieciekawie. Sąsiadka układa Kamilę na podłodze. Próbują ją jakoś ratować, ale dziewczyna z minuty na minutę słabnie po prostu i w pewnym momencie już traci przytomność, oni nie mają z nią kontaktu. Nie zdążyła nawet im powiedzieć, co takiego dokładnie się wydarzyło. Niestety, młoda studentka, która dopiero co wróciła z fajnej wycieczki, która miała całą przyszłość i całe życie przed sobą, umiera w mieszkaniu swoich sąsiadów, jeszcze zanim w ogóle zdążyła przyjechać karetka, zanim zdążyli przyjechać ratownicy i no, było już po prostu za późno. Na miejscu jest masa krwi, wszyscy są w szoku, przerażeni, nie wiedzą, co w ogóle się stało, czy Kamilę ktoś napadł, czy się z kimś pokłóciła, o co tutaj w ogóle w tym wszystkim chodzi. Na miejsce zdarzenia przyjeżdżają oczywiście milicjanci i bardzo szybko dochodzą do wniosku, że w tej kamienicy, gdzie mieszkała Kamila, doszło do jakiejś makabrycznej zbrodni. Od razu na pierwszy rzut oka widać, że Kamila została w bestialski sposób zamordowana. Okazuje się, że dziewczyna została zaatakowana jakimś ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. I na jej ciele znajdowały się liczne rany kute. Szczególnie taka rozległa rana znajdowała się na jej szyi. Kamila miała również poranione ręce, nogi. Wyglądało to tak, jakby dziewczyna naprawdę walczyła i bardzo mocno próbowała się bronić. Milicjanci zastanawiają się od tego momentu, dlaczego dziewczyna padła ofiarą tak okrutnej zbrodni. Czy była to zbrodnia przypadkowa? Czy być może jednak ktoś ją zaplanował. Dozorczyni, która pracowała w kamienicy, gdzie mieszkała Kamila, zeznała później, że w chwili zdarzenia zauważyła przez okno jakiegoś mężczyznę, sylwetkę mężczyzny, który to bardzo szybko wychodził z kamienicy, wręcz uciekał, ale niestety nie zauważyła, nie zdążyła nawet zauważyć jakichś szczegółów, ani też twarzy, zanim zdążyła w ogóle otworzyć okno, no to on już gdzieś tam zniknął za bramą. Pytanie w ogóle brzmi, dlaczego ktoś zadał jej aż tyle ciosów? Czy to była jakaś zbrodnia taka bardzo emocjonalna? Czy jest z nią związany może ktoś z bliskich Kamili? No i tutaj oczywiście, jak to często się dzieje w takich sprawach, pierwszym takim głównym podejrzanym w sprawie staje się nie kto inny jak mąż Kamili. Śledczy próbują więc ustalić, jakie było ich małżeństwo, czy para się kłóciła, czy mieli jakieś konflikty, może, nie wiem, kłócili się o pieniądze, a może ktoś kogoś zdradzał w tym związku. I więc postanowili zarówno przesłuchać męża Kamili, ale też ich znajomych, wspólnych, rodzinę. I co ciekawe, wszyscy praktycznie jak jeden mąż zeznali, że ich związek był bardzo udany, że para była ze sobą szczęśliwa, że naprawdę oni w to, bliscy Kamili, nie wierzyli w to, że jej mąż mógłby mieć z tym jakikolwiek związek i uważali, że nie byłby do czegoś takiego zdolny, że naprawdę Kamilę kochał. Milicjanci wykluczyli szybko motyw rabunkowy, ponieważ jak się okazało, z mieszkania dziewczyny nic wartościowego nie zginęło. Została jej torebka, w której były pieniądze, ale też nie zginęła żadna biżuteria ani nic takiego drogocennego. Śledczy zajmujący się tą sprawą, kiedy dowiedzieli się, że Kamila feralnego dnia wracała z wycieczki, postanowili również zająć się i przesłuchać jej kolegów, koleżanki, studentów którzy to byli z nią na tej wycieczce, no, zaczęli przypuszczać, że a może ktoś, kto właśnie spędził z nią te ostatnie dwa dni, że może ta osoba miała coś wspólnego z jej zabójstwem. Podejrzewali, że być może Kamila wróciła z kimś z tej wycieczki do siebie, do domu i być może ta osoba zrobiła jej właśnie taką krzywdę, a następnie uciekła. Ten trop również do niczego nie doprowadził i generalnie wyszło na to, że mąż Kamili został oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń i również oczyszczono z podejrzeń uczestników wycieczki. Nie było takich dowodów, ani też powodów, dla którego ktoś ze studentów miałby zamordować Kamilę. Brano również pod uwagę to, że Kamila nie wpuściła dobrowolnie kogoś do swojego mieszkania, tylko że doszło najzwyczajniej w świecie do włamania. Był to żmudny i monotonny proces, ale śledczy postanowili po kolei sprawdzać osoby karane, osoby notowane za różne włamania, czy też jakieś rozboje. Sprawdzali również osoby, które w niedalekiej przeszłości były karane za właśnie napaść, czy też napaści na kobiety, na jakieś ataki nożem i tak dalej, i tak dalej. Milicjanci postanowili również skonsultować się z biegłym psychiatrą, żeby on wydał swoje orzeczenie i zdanie na temat sprawcy, który mógł dokonać tej zbrodni. Psychiatra ten stwierdził, że według niego prawdopodobnie do tej zbrodni doszło zupełnie przez przypadek, że mogło chodzić o coś zupełnie innego, czyli właśnie o jakąś kradzież. Być może chciał po cichu włamać się do domu Kamili, ukraść coś na przykład, a kiedy ta zaczęła krzyczeć, to ten wystraszył się, zaatakował i uciekł. Według niego do zabójstwa doszło na drodze przypadku, na co miał wskazywać właśnie miejsce zbrodni, czas, ale też narzędzie zbrodni. Dopiero prawie po pół roku od momentu zabójstwa Kamili doszło do jakiegokolwiek przełomu w tej sprawie. Milicjanci zatrzymali wtedy 24-letniego mężczyznę, który to od dłuższego czasu znęcał się nad swoją żoną. Był to niejaki Edward F., który to no, miał dużo problemów. Miał problemy z alkoholem i też miał na koncie wiele interwencji milicjantów w jego domu w związku z agresją stosowaną wobec swojej żony. On się znęcał nad swoją żoną, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jego sąsiedzi zeznali, że często tam dochodziło do awantur, że już czasami po prostu nie mieli do tego siły i milicja była wzywana notorycznie. Do awantur dochodziło szczególnie wtedy, kiedy Edward był pod wpływem. On stawał się wtedy bardzo, bardzo agresywny. Śledczy zaczęli się wtedy przyglądać i interesować się przeszłością Edwarda i na początku nie łączyli go zupełnie z zabójstwem Kamili, ale po prostu chcieli go sprawdzić, już jakby łapali się każdej możliwości. Przy okazji stwierdzili, że dowiedzą się więcej na jego temat. Edward mieszkał w kamienicy przy ulicy Kościuszki. No i okazało się, że w swoim życiu miał na swoim koncie włamanie. Edward parę lat wcześniej uczył się w szkole górniczej na Dolnym Śląsku, z której to szkoły został usunięty. A został usunięty dlatego, że doskwierały mu problemy z ręką, ponieważ kiedyś tam złamał rękę i cały czas miał z nią jakieś problemy, bóle, dolegliwości, no co nie pozwalało mu po prostu na taką ciężką fizyczną pracę w kopalni. Edward był bardzo sfrustrowany, zupełnie nie mógł się pogodzić z tym, co mu się przydarzyło, z tą decyzją szkoły. Nagromadziło się w nim tyle gniewu i złości, że postanowił się zemścić. Dlatego też włamał się do szkoły i podpalił szafkę, w której to znajdowały się jakieś tam ważne dokumenty. Co ciekawe, został nawet za to skazany na rok więzienia. No i może wydawałoby się, że to już sporo, ale milicjanci dowiedzieli się również, że kiedy Edward miał 17 lat, to miał też założoną sprawę o gwałt na nieletniej dziewczynie. Tutaj nie wiem z tych źródeł, które znalazłam, jak ta sprawa się dalej potoczyła, ale no tutaj pojawia się pytanie, czy w takim razie ten mężczyzna mógł mieć również coś wspólnego z zabójstwem Kamili. Czy to on był w stanie włamać się do jej mieszkania i ją zamordować? Tutaj milicjanci już mieli jakieś pierwsze swoje podejrzenia i ze względu też na jego przeszłość i tą aktualną sytuację, która rozgrywała się w domu Edwarda, no, stał się on podejrzanym w tej sprawie. W 1970 roku mężczyzna miał żonę, ale miał też z nią dwójkę dzieci. Pracował w łódzkim przedsiębiorstwie budownictwa uprzemysłowionego. Pracownicy twierdzili, że Edward był dobrym pracownikiem, że zawsze przychodził do pracy, przykładał się. W pracy miał opinię nienaganną, natomiast całe jego prawdziwe oblicze i całe zło, jeśli można tak powiedzieć, wychodziło z niego w domu. Swoją drugą twarz pokazywał przy żonie i przy swoich dzieciach. Kiedy został wprost zapytany o to, czy ma jakiś związek z zabójstwem Kamili, stwierdził, że nie, że absolutnie nie. Twierdził, że ma na ten dzień, czyli na 8 maja, alibi, ponieważ podobno był u teściów w Łęczycy. Mimo wszystko milicjanci uważają, że jego alibi jest słabe i Edward F. zostaje aresztowany w związku z zabójstwem. Co ciekawe, nieco później, bo już 3 listopada 1970 roku, Edward przyznaje się tym razem do zabójstwa Kamili. Nie wiadomo skąd w nim nagle pojawiła się taka zmiana, ale tym razem opowiada zupełnie inną wersję wydarzeń. Mówi, że 8 maja był bardzo pijany, kręcił się po mieście, chodził do różnych barów. Z jednego baru chyba nawet został w pewnym momencie wyrzucony, i zrobiło się już późno, a on nie chciał wracać do domu, więc postanowił, że jeszcze pochodzi po Łodzi, gdzieś tam się dalej pokręci, a może jeszcze coś będzie otwarte i może jeszcze gdzieś sprzedadzą mu alkohol. Opowiada też, że w okolicach ulicy Więckowskiego spotkał jakiegoś nieznajomego mężczyznę, który to zaproponował mu, żeby się wspólnie napili. Podobno wypili razem jeszcze 0,5 litra, po czym to Edward miał zostać zaatakowany przez jakichś dwóch mężczyzn i pod wpływem emocji, ale też pod wpływem alkoholu doszło pomiędzy nimi do bójki. A kiedy to zaczęli gonić ich milicjanci, Edward uciekał, skierował się w stronę 1 maja, czyli właśnie tam, gdzie mieszkała Kamila. Przestraszył się, wszedł do klatki, tam do tej kamienicy, chciał się gdzieś schować. Mówi, że wszedł na drugie piętro, gdzie zastał kobietę, która to na jego widok się przestraszyła, zaczęła krzyczeć, a wtedy on ni stąd, ni zowąd wyciągnął nóż i po prostu ją zaatakował, nie wiedząc tak naprawdę do końca, co on w ogóle robi. Że to było tak pod wpływem chwili i zdenerwowania. Mówi, że następnie zobaczył dziewczynę leżącą na podłodze, która była cała we krwi, po czym uciekł, wybiegł z kamienicy i skierował się w stronę starego cmentarza, gdzie podobno miał ukryć narzędzie zbrodni, czyli ten nóż, którym zaatakował dziewczynę. Milicjanci faktycznie znaleźli na cmentarzu ukryty nóż i potwierdzono, że to właśnie nim zostały zadane ciosy. W związku z tym Edward został oficjalnie oskarżony o zabójstwo młodej studentki, ale w sądzie podczas jednej z rozpraw całkowicie ponownie zaprzecza, jakoby miał jakikolwiek związek z tą sprawą. Twierdzi, że on się przyznał dlatego, że został podobno zmuszony przez milicjantów do przyznania się do winy, ale że tak naprawdę on nic nie zrobił, że jest niewinny, że po prostu był wtedy pijany. No i cały czas twierdził, że oni go przymusili do tego, żeby zeznał, że to on zabił Kamilę. Później mówił też, że przyznał się, ponieważ chciał nastraszyć swoją żonę, która to miała go ciągle podejrzewać o jakieś zdrady i o jakieś romanse i stwierdził, że w momencie, kiedy on się przyzna do popełnienia tej zbrodni, to ona się wystraszy, że będzie się go bała i jakiś taki miała może do niego większy respekt i przestanie się go, nie wiem, czepiać, że przestanie go podejrzewać o zdrady. I dlatego powiedział właśnie żonie, że to on stoi za zabójstwem tej młodej dziewczyny i że to żona miała donieść na niego na milicję i dlatego to on się stał właśnie podejrzanym w tej sprawie i dlatego to jego oskarżyli o to zabójstwo i też dlatego się przyznał w pewnym momencie. Żona Edwarda wiedziała, do czego on jest zdolny, ale twierdziła, że absolutnie nie byłby zdolny do tego, żeby kogoś zabić i nie wierzyła mu ani trochę w to, że to on mógłby zamordować Kamilę. Edward został poddany również licznym badaniom psychiatrycznym i podobno podczas przebywania w ośrodku, gdzie te badania się odbywały, miał rozmawiać z jakimś swoim tam kolegą z tego miejsca, że faktycznie to on Kamilę zabił, że był bardzo pijany, że poszedł za nią, ponieważ zobaczył, że ma na sobie jakieś pierścionki, biżuterię i chciał ją okraść, a kiedy nie wyszło mu to, kiedy Kamila zaczęła krzyczeć, to właśnie wtedy ją zaatakował. Zeznawali w tej sprawie również znajomi Edwarda z pracy, którzy to twierdzili, że Edward jest bajkopisarzem, że oni również nie wierzą w to, że to on mógłby zabić dziewczynę, że często wymyślał sobie jakieś takie różne historyjki, podkoloryzowywał różne sprawy i twierdzili, że według nich on nie umiałby nawet dokonać takiej zbrodni. Mówili, że Edward lubił fantazjować, wiele rzeczy sobie dopowiadać, ale też być w centrum uwagi. Być może po pijaku powiedział coś takiego, że faktycznie zabił jakąś dziewczynę i może chciał się przez to poczuć jakoś lepiej albo w centrum uwagi, nie wiadomo. Rok później, w 1971 roku, sąd uznaje Edwarda za winnego dokonanej zbrodni i skazuje go na karę 25 lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, prokurator żądał dla Edwarda wtedy najwyższej kary, najwyższej możliwej kary, czyli kary śmierci, natomiast no tutaj przyszedł łagodniejszy wyrok, ponieważ za zabójstwo Kamili sąd uznał, że skaże go na 25 lat pozbawienia wolności. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Przyznajcie sami, że takich konkretnych, niepodważalnych dowodów na winę Edwarda wydaje mi się, że nie ma. Że wszystko jest takie trochę bardzo na słowo. I sama czytając o tej historii nie byłam w 100% przekonana co do jego winy, czy faktycznie to on zrobił, czy nie. Jestem ciekawa, co wy myślicie na ten temat. O tym zabójstwie dowiedziałam się zupełnie przez przypadek, szukając materiałów do odcinka o zabójstwie Hani z Akademika. Jeżeli nie słuchaliście tego odcinka, to podlinkuję go na dole w opisie. To było zabójstwo młodej dziewczyny w Akademiku Olimp na łódzkim Lumumbowie, czyli takim osiedlu studenckim. I właśnie szukając informacji na temat tamtej sprawy, gdzieś przez przypadek dotarłam do tej historii, która jest, myślę, że mało znana, bo właśnie ja też czytałam o niej po raz pierwszy. No a zawsze te sprawy związane z Łodzią, studia, akademiki, politechnika i tak dalej, to zawsze mnie gdzieś tam ciekawiło. Na temat tej sprawy nie ma za dużo materiałów, głównie opierałam się tutaj na artykule, który to pojawił się w Dzienniku Łódzkim. I trochę szkoda, że właśnie tak mało jest tych materiałów, bo jestem ciekawa szczegółów właśnie między innymi a propos męża Kamili, a propos dokładnie jak wyglądało to miejsce zdarzenia i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety musiałam się wspierać i posiłkować tym, co akurat znalazłam. Jeżeli wiecie coś więcej jeszcze na temat tej historii, to podzielcie się w komentarzach. Jeszcze tak w ramach dygresji, nie wiem czy wiecie, ale na wolność wyszła ostatnio Monika Osińska, czyli Osa, o której robiłam swój w ogóle pierwszy w życiu odcinek podcastu, który nazywa się Pierwsza kobieta w Polsce skazana na dożywocie. Jeżeli nie znacie tej historii, to też warto sobie posłuchać. Oczywiście to jest mój pierwszy odcinek, więc proszę o wyrozumiałość. I do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!